Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Eucharystia a Duch Święty. Po raz kolejny w naszym życiu przeżywamy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywaną Bożym Ciałem. A ponieważ obecnie w Kościele w Polsce realizujemy program duszpasterski pod tytułem Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, dlatego zechciejmy, korzystając z okazji tej uroczystości, spojrzeć na Eucharystię w kontekście jej związku z Duchem Świętym. Jest to zagadnienie godne podjęcia, gdyż najczęściej o Eucharystii mówi się w związku z osobą Jezusa Chrystusa. O tym też najczęściej pisze się w literaturze teologicznej. Nieliczne są natomiast refleksje teologiczne o roli Ducha Świętego w tym najważniejszym dla Kościoła sakramencie. Tymczasem, jeżeli uważnie wsłuchamy się w treść liturgii mszalnej, to zauważymy, że trzecia osoba boska wzmiankowana jest tam niemal co chwilę. Od przeżegnania na wstępie do błogosławieństwa na zakończenie. A zatem prześledźmy te miejsca liturgii mszy świętej, w których zmiankowany lub przyzywany jest Duch Święty. Jak wspomniałem, na rozpoczęcie mszy świętej żegnamy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Po czym celebrans może pozdrowić wiernych pozdrowieniem, które jest parafrazą słów świętego Pawła. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Po akcie pokuty w liturgii niedzielnej i świątecznej śpiewa się hymn Chwała na wysokości Bogu, który kończy się słowami z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Następująca teraz modlitwa celebransa, zwana kolektą, zawsze kończy się akcentem chrystologiczno-trynitarnym, w którym wymieniane jest imię Ducha Świętego jako sprawcy jedności. Kolejnym momentem w liturgii mszalnej, gdzie wymienia się trzecią osobę boską, jest wyznanie wiary. Imię Ducha Świętego pojawia się tam dwukrotnie. Najpierw jest mowa o tym, że za Jego sprawą dokonało się wcielenie Syna Bożego w Maryi Dziewicy, a nieco dalej padają słowa „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi”. Imię Ducha Świętego kilka razy pojawia się w każdej z kilkunastu form modlitwy eucharystycznej. Prześledźmy dla przykładu najczęściej stosowaną drugą modlitwę eucharystyczną. Rozpoczyna ją uroczysty wstęp zwany prefacją. W mszale rzymskim prefacji jest kilkadziesiąt wersji. W niektórych z nich, zwłaszcza na uroczystość zesłania Ducha Świętego, pojawia się Jego imię. W samej drugiej modlitwie eucharystycznej, którą przykładowo analizujemy, wezwanie Ducha Świętego pojawia się w momencie tzw. epiklezy, kiedy celebrans, wyciągając ręce nad darami ofiarnymi, wypowiada słowa skierowane do Boga Ojca. Uświęć te dary mocą Ducha Twojego, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zaraz po przeistoczeniu kapłan, modląc się, zwraca się znowu do Boga Ojca. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Jeszcze raz imię trzeciej osoby boskiej wyznawane jest w tak zwanej doksologii, na zakończenie modlitwy eucharystycznej. Słyszymy wtedy słowa celebransa, które recytuje lub śpiewa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Po niej następuje modlitwa pańska, do której celebrans może użyć wprowadzenia następującej treści. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Tuż przed komunią, gdy wierni śpiewają lub recytują Baranku Boży, celebrans po cichu odmawia modlitwę, której jedna z wersji zawiera słowa: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego, przez śmierć swoją dałeś życie światu. Po raz ostatni we mszy świętej imię Ducha Świętego przyzywane jest w końcowym błogosławieństwie. W sumie we mszy świętej, niezależnie od liturgii słowa i okolicznościowych modlitw celebransa, a więc kolekty, modlitwy nad darami i po komunii świętej, o Duchu Świętym jest mowa co najmniej 10 razy. Pokazuje to, jak zachodzi ścisły związek trzeciej osoby boskiej z najważniejszą dla nas tajemnicą naszej wiary, jaką jest Eucharystia. Jest ona bowiem pamiątką, a zarazem uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a więc całego Jego misterium paschalnego. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II w jednej z kateches środowych z 13 września 1989 roku mówił: Między paschalną ofiarą Chrystusa a zesłaniem Ducha Świętego istnieje rzeczywiste powiązanie. Skoro zaś zbawcza ofiara Chrystusa odnawia się w sposób mistyczny w Eucharystii, nie trudno stwierdzić, że także ten sakrament wiąże się głęboko z darem Ducha Świętego. Kształtując Kościół przez swoje przyjście w dniu Pięćdziesiątnicy, Duch Święty zarazem konstytuuje ten Kościół poprzez Eucharystię, orientuje go ku Eucharystii. Aby lepiej rozumieć tę kwestię, należy zmienić swoje myślenie o Eucharystii. Faktem jest bowiem, że w różnych słownikach i leksykonach teologicznych, a także w kaznodziejstwie oraz w katechezie, Eucharystię opisuje się przy użyciu języka rzeczowego, tak jakby była ona jakimś przedmiotem. Ostatnio w związku z pierwszą komunią świętą upowszechnił się nieteologiczny i do tego brzydki, wręcz arogancki sposób wyrażania się o tym sakramencie. Ktoś mówi na przykład: moje dziecko w tym roku wzięło komunię świętą. Jest to wyrażenie sprzeczne z logiką i naturą języka polskiego. Komunii bowiem, jako niezwykle głębokiej więzi osobowej, nie można wziąć tak po prostu, jak się bierze rzecz. Natomiast można do niej przystąpić, mieć w niej swój udział. Nieteologiczne i ordynarne jest więc powiedzenie wziąć komunię, mając na myśli Eucharystię. Eucharystia to już nie opłatek, rzecz, ale osoba Chrystusa, której nie można wziąć, lecz można jedynie się z Nim zjednoczyć, przystąpić do jedności z Nim. To zwrócenie uwagi na personalistyczne, a nie rzeczowe rozumienie Eucharystii ma doniosłe znaczenie dla samego jej przeżywania, a także dla zrozumienia roli Ducha Świętego w niej. Zagadnienie to można ukazać w dwóch perspektywach. W pierwszej jest on przyczyną sprawczą Eucharystii, zaś w drugiej jednoczy nas, uczestniczących w tym misterium. Jeśli chodzi o pierwszą perspektywę, to należy najpierw zauważyć, że w biblijnej historii zbawienia trzecia osoba boska jest wszędzie tam, gdzie rodzi się życie. Jak za sprawą Ducha Świętego Syn Boży począł się w Najświętszej Maryi Pannie, Tak wskutek Jego działania dary ofiarne, chleb i wino stają się na ołtarzu ciałem i krwią Chrystusa. O takie właśnie działanie modli się celebrans podczas epiklezy, gdy wyciąga ręce nad darami ofiarnymi na początku modlitwy eucharystycznej. Kiedyś przed laty wybitny uczony i ceniony kaznodzieja, ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak, zmarły w 93 roku, w książce pod tytułem Technologia Ewangelii stwierdził, że Bóg dwukrotnie dotknął ziemskiej materii podczas wcielenia i podczas Eucharystii. W obydwu przypadkach to związanie niewidzialnego Boga z widzialną materią dokonało się przy współdziałaniu Ducha Świętego. On bowiem przy początkach stworzenia chaos materii uczynił zachwycającym pięknem świata. Ktoś z teologów zauważył, że Pan Jezus w słowach ustanowienia Eucharystii nie uczynił żadnej wzmianki o Duchu Świętym. Czy mamy zatem podstawy biblijne, aby w liturgii mszy świętej prosić Go o przemianę chleba i wina w ciało i krew Chrystusa? Oczywiście tak, gdyż pisze o tym autor listu do Hebrajczyków. Otóż interpretując ofiarę Chrystusa, ukazuje on współudział Ducha Świętego w tym zbawczym wydarzeniu. Autor listu do Hebrajczyków zestawia starotestamentalną krwawą ofiarę z bezkrwawą ofiarą Chrystusa i stwierdza, że jeżeli tamta miała jakąś moc oczyszczenia, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków. W tym zdaniu wyraźnie podkreślono, że ofiara eucharystyczna Jezusa Chrystusa dokonuje się przez Ducha Świętego, Jego mocą. Ujmując Eucharystię w jej związku z Duchem Świętym, w drugiej z wymienionych perspektyw trzeba zwrócić uwagę na fakt, że to On uzdalnia wierzących do udziału w bezkrwawej ofierze Jezusa Chrystusa, otwiera ich serca na łaski wysłużone na krzyżu i zarazem jednoczy ich jako Kościół. O tej funkcji jednoczenia uczestników Najświętszej Ofiary parokrotnie wzmiankują cytowane wyżej teksty mszalne. Należy jeszcze zauważyć, że Eucharystia jest zarazem ofiarą i ucztą. Chrystus Pan z miłości ku człowiekowi złożył samego siebie w ofierze. Sprawując pamiątkę Jego ofiary na krzyżu, spożywamy Jego ciało i krew, a więc uczestniczymy w uczcie, do której On sam nas zaprasza. Jest to uczta miłości. Źródłem boskiej miłości do człowieka i samą miłością jest Duch Święty, o którym święty Jan Paweł II w encyklice Dominum et Vivificantem napisał, że jest osobą miłością, jest osobą darem. Konkludując, jeszcze raz przywołajmy słowa świętego papieża z cytowanej katechezy środowej, w której powiedział, że Eucharystia jest sakramentem tej odkupieńczej miłości, która wiąże się ściśle z obecnością i działaniem Ducha Świętego.
Thank you.